Natomiast jeśli chodzi o sprawy ogólniejsze, pan prezydent w ubiegłym tygodniu powołał radę, na czele której mnie postawił. I to jest rada, która łączy sprawy polityki rodzinnej ze sprawami polityki edukacyjnej. Pani minister łączy sprawy polityki rodzinnej z polityką pracy. Jaka jest intencja pana prezydenta w stworzeniu takiego nowego układu? Otóż wydaje mi się, że trzeba tu powtórzyć to, co powiedział sam pan prezydent w tydzień temu, kiedy powoływał te radę. Mianowicie powiedział on, iż pomiędzy kondycją, dobrą kondycją rodziny w społeczeństwie i dobrą kondycją całego społeczeństwa, kondycją państwa, zachodzi coś w rodzaju sprzężenia zwrotnego. To znaczy dobra kondycja rodziny jest warunkiem dobrego funkcjonowania państwa i systemu społecznego i gospodarczego. Przede wszystkim widzimy to na płaszczyźnie problematyki demograficznej. Tak jak bardzo istotne jest to, żeby następowała reprodukcja i nawet najlepiej, żeby wzrost demograficzny. Wiemy, jakie są realia. Ale jest też zależność drugokierunkowa, to znaczy dobra kondycja państwa decyduje o dobrej kondycji rodziny. Jeżeli państwo jest w kryzysie, jeżeli państwo jest teoretyczne, to nie ma polityki prorodzinnej. I dopiero kiedy pojawia się państwo odpowiedzialne za los społeczeństwa, kiedy pojawia się gospodarz, to on widzi, że wsparcie materialne rodzin, zwłaszcza tych rodzin, które na nie najbardziej zasługują, czyli rodzin dużych, nie jest żadną filantropią. Tylko to jest inwestycja mająca wymiar państwowy i ogólnonarodowy. Inwestycja w to, co jest najcenniejsze w państwie. Najcenniejsi są ludzie. Mówi się kapitał ludzki. Ja bym powiedział potencjał ludzki, bo kapitał jest wymienny, waluty są wymienne, a ludzie to jest coś innego niż waluty, które można wymienić. To w pewnym zakresie są to rzeczy podobne, ale nie do końca. I dlatego jest ta polityka finansowa. To jest coś absolutnie koniecznego z punktu widzenia interesu całej wspólnoty narodowej. No, ale widzimy, że zagadnienie jest trochę bardziej skomplikowane i dlatego pan prezydent połączył politykę rodzinną z edukacją. Znaczy, wsparcie dla rodzin nie może się ograniczać tylko do wymiaru ekonomicznego. Dobra kondycja rodziny, dobra kondycja społeczeństwa nie zależy tylko od zamożności tego społeczeństwa. Widzimy, że społeczeństwa bardzo zamożne mają poważne problemy demograficzne. I dam państwu przykład, że te problemy demograficzne łączą się także i problemy ekonomiczne łączą się także z problemami, które już są bliższe edukacji i polityce kulturalnej. Przykład jest taki. Kilkanaście lat temu wyłonił się w świecie zachodnim, w Stanach Zjednoczonych, w Japonii, a także w Polsce, taki ruch, który z angielska nazywał się DINKS. Double income, no kids. Chodziło o to, że pojawiła się cała ideologia i ruch par, które zawierały związek małżeński, albo nie zawierały związku małżeńskiego, z założeniem, że będą bezdzietni. Dlatego, że bardziej zależało im na samorealizacji zawodowej, na karierze, albo na korzystaniu z przyjemności życia za pieniądze, które nie wydali na wychowanie dzieci. I w szczytowym okresie to było kilka milionów takich rodzin. Na Zachodzie u nas podobno było 300 tysięcy takich rodzin, które ten ruch tworzyły. To pokazuje, że polityka rodzinna musi także obejmować wymiar aksjologiczny. I że o tym trzeba mówić w pewnych kategoriach jakościowych, tak jak tutaj przed naszą debatą mówił ksiądz, który się opiekuje naszym stowarzyszeniem. Stąd stąd ta edukacja i stąd to wyzwanie, jakim jest połączenie kwestii kondycji rodziny z kwestiami kondycji edukacji i wychowania, bo tak ta rada się ma nazywać. I pozwólcie Państwo, że teraz powiem krótko o tym, co wydaje mi się już zostało zrobione na tym polu i co powinno być zrobione w przyszłości, co mam nadzieję będzie też programem tej rady i jej przyszłością, a także przyszłością polityki w tych obu zakresach. W latach 2015-2017 przeprowadzono, rząd pani premier Beaty Szydło przeprowadził wielką strukturalną reformę szkolnictwa. Różnie była oceniana ta reforma w mediach, ale jeśli popatrzymy na sondaże i patrzyliśmy na to na bieżąco, a patrzymy też z perspektywy 6 lat, to wygląda na to, że ta zmiana strukturalna polegająca na przywróceniu systemu 8+4 czy 8+5 ma ponad 50% zwolenników, albo zdecydowanych zwolenników, albo raczej ludzie to popierają. Więc proszę nie martwić się fatalnymi opiniami medialnymi o tej reformie. Ja mówię to jako nauczyciel, na tym się trochę znam. I to była reforma prorodzinna, w moim głębokim przekonaniu. Ona, ta prorodzinność się w kilku punktach może być zilustrowana. Po pierwsze, na powszechne żądanie Polaków, ogromna większość Polaków chciała, żeby wycofać się z obowiązku szkolnego dla 6-latków. I to zrobiono, co wydawało się rzeczą niemożliwą i co jest niewątpliwie lepsze i dla dzieci, i dla rodzin. Bo dzieci, które osiągają gotowość szkolną w wieku 6 lat, mogą iść do szkoły. A dzieci, które nie osiągają, nie muszą iść do szkoły. Lepiej się wychowuje. Po drugie, prostszy jest ten system strukturalny, jest mniej egzaminów, mniej zmian szkoły w trakcie tych 12 lat, które dziecko spędza w systemie edukacji. No bo nie ma gimnazjum, nie ma egzaminu gimnazjum. I po trzecie, ja mam jednostkę wykładową, gdzie 10 minut jest. Proszę, 9. Dlatego
ja tutaj pozwalam sobie dygerować, bo wiem, że pokusa jest duża.
I powołano Radę Rodziców. Powołano Rady Rodziców, które są organami doradczymi w szkołach i mają charakter takiej propozycji dla rodziców aktywnych, którzy się w szkole mogą pojawić w różnych rolach. Oczywiście to jest temat otwarty na przyszłość. I na przyszłość mamy jeszcze, już kończę, następujące wyzwania. Kryzys rodzinny i kryzys państwa wynika z faktu, że przez kilkadziesiąt ostatnich lat byliśmy pod wpływem pewnego systemu aksjologicznego związanego z libertarianizmem, związanego z pewnego rodzaju hierarchią wartości, która doprowadziła do tego kryzysu demograficznego obok czynników ekonomicznych, które były zasadnicze. No więc jak ta aksjologia wyglądała? Po pierwsze opierała się na innych źródłach.
Ja muszę przeprosić jednak tak, żebyśmy zachowali równość względem czasu wszystkich uczestników. Będzie druga runda.
Dobrze. Musimy zmienić to postrzeganie drogi do szczęśliwego życia człowieka i o tym jeszcze z tego powiem w drugiej części mojej wypowiedzi.
Dziękuję bardzo. Przepraszam.